Chciałbym podzielić się fundamentalną prawdą, ale czymś, co niesamowicie też mnie porusza i na czym w trudniejszych zwłaszcza momentach bazuję. Tym czymś jest zbawienie. W ciągu ostatnich kilku tygodni miałem okazję uczestniczyć w dwóch chrztach, być świadkiem tego, jak się ludzie chrzczą u nas. Był jeden, drugi organizowany przez Kościół w Mońkach, a chrzest odbywał się w Goniądzu. No i dla mnie to jest niesamowite przeżycie, tak? Nie tylko z tego powodu, że nowi ludzie oddają swoje życie Jezusowi, ale z tego powodu też, że ja sam zaczynam to wszystko jakoś przeżywać na nowo, doświadczać tego wszystkiego na nowo. Odświeża się to, na czym bazuję w swoim życiu. Czym tak naprawdę jest zbawienie? Tak naprawdę tutaj pokrótce troszeczkę, kolejny raz może krótka wersja mego świadectwa, tak? Ja nawróciłem się poprzez kontakt, poprzez bycie częścią takiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Miałem kilku znajomych, z których jeden był ze mną w pokoju w internacie, inny był ze mną w klasie, którzy oddali swoje życie Bogu i z odwagą głosili mi Słowo Boże. Głosili, tak? Z determinacją. Ponieważ moje świadectwo może nie jest zbyt mocne, to znaczy ja nie miałem jakiegoś rozbitego życia, pogrążonego w grzechach życia. Może ktoś by spojrzał z zewnątrz, zobaczyłby w miarę to wszystko poukładane i idzie. Natomiast w środku miałem wiele pytań, wiele rozterek, wiele zagadnień mnie jakoś nurtowało i zadawałem wiele pytań, na które nie miałem odpowiedzi. I tutaj trafili się tacy ludzie, którzy zaczęli mi mówić o zbawieniu. No i automatycznie pojawia się pytanie, co to jest to zbawienie, tak? Jak można to osiągnąć? Jak można dojść do bliskiej relacji z Bogiem? Jak można doświadczyć tego, co Pan Jezus przewidział dla nas? No i w związku z tym, że byłem wychowywany w Kościele katolickim, znałem tą prawdę, przystępowałem do tych wszystkich sakramentów, znałem katechizm, wiedziałem, że ważne są uczynki, ważne jest działanie. I może dla takich przypadków jak ja zajmuje to dosyć długo, żeby pogodzić się z tym, że jednak zbawienie nie jest z uczynków. Podstawowy fragment, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali, to jest z listu do Efezjan, rozdział 2, wersety 8 i 9. Część fragmentów jest w tej prezentacji, w całości, część jest tylko po części, to ma nas zachęcić do tego, żeby jednak otwierać, tak? Krótsze wersety, ja stwierdzam, że no nie ma sensu w całości, znaczy nie ma sensu tego tylko odnośnikiem, umieściłem w całości. Przeczytajmy. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dotarcie do tej prawdy wywróciło cały mu świat, tak? Ja do dzisiaj pamiętam tą datę, kiedy modliłem się modlitwą grzesznika, kiedy uznałem, że jednak wszystkie moje osiągnięcia, wszystkie moje starania, dokonania, chęci, one nie doprowadzą mnie do zbawienia, nie są w stanie zagwarantować mi zbawienia. I tylko łaska Boża i tylko przez wiarę przyjście do Pana Boga pozwala mi być zbawionym. I doświadczyłem tego naprawdę w sposób taki osobisty, bliski kontakt z Panem Bogiem i wiedziałem, że to jest to. Wiedziałem, że to jest ten moment, kiedy Pan Bóg przebaczał mi moje grzechy, kiedy Pan Bóg zaprasza mnie, żebym z Nim był i że to nie jest ze mnie i nie jestem w stanie nic sam zrobić. Nie dam rady. Panie Boże, może nie jestem zły, ale jednak nie dam rady. Jeżeli masz z tym problem, to jest to kluczowe. I to nie jest coś, co przyjdzie poprzez takie zrozumienie w umyśle, czy to jest jakieś takie trudne. Może to nie jest trudne, ale trzeba w swoim sercu się z tym zgodzić, spotkać się z Panem Bogiem i przed Nim to wyznać. Ukorzyć się przed Nim. Nie, ja nie dam rady. Panie Boże, Twoja wola, Twoja łaska, ufam Tobie, chcę być blisko Ciebie. Taki bliski kontakt, to jest kluczowe. Dla mnie to jest bardzo kluczowe i bardzo fundamentalne. Ilekroć zdarza się mi grzeszyć, zawsze fundament jest ten sam. Ja potrzebuję łaski, potrzebuję przebaczenia od Jezusa, potrzebuję być blisko Niego, potrzebuję mówić do Niego i potrzebuję słyszeć od Niego. Potrzebuję doświadczać Jego przyjaźni, Jego opieki. I tak jak powiedziałem, z jednej strony do tego doszło w ten sposób, że nawrócili się ludzie wokół mnie i mówili mi, z drugiej strony doszło do tego na skutek mojego osobistego spotkania się z Panem Bogiem. Czyli jest to z jednej strony, Ewangelię przyjmujemy na zewnątrz, mówimy o tym, nie wstydzimy się tego, rozmawiamy o tym, uzewnętrzniamy to, co jest w nas, to, czego doświadczamy z Panem Bogiem. A z drugiej strony i tak każdy z nas musi w swoim sercu to, co usłyszy głosem wyraźnym, rozsądzić i zgodzić się. Lub nie zgodzić się. Ponieważ zacząłem od uczynków i nie chcę powiedzieć, że uczynki są nieważne. Natomiast ważna jest kolejność w naszym sercu. I te wszystkie rzeczy, których doświadczamy z Panem Bogiem, zawsze kolejność jest ważna tego, co się dzieje w naszym sercu. Czyli jeżeli w naszym sercu ufamy Panu Bogu i źródłem zbawienia jest Jego łaska, to jest podstawa. Natomiast jeżeli jest ta podstawa, to następstwa muszą być oczywiste, tak? To znaczy zmiana postępowania. Wydajcie owoce godne waszego upamiętania. Albo ten fragment drugi, który tutaj mam z listu Jakuba, rozdział 2, werset 26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Nie można, znaczy ja, nie, dla mnie to jest nie do zrozumienia, nie do wyobrażenia, że ktoś doświadczy bliskiej relacji z Panem Bogiem, doświadczy Jego łaski, Jego dotknięcia i będzie żył tak, jak żył do tej pory. No coś tutaj nie gra, tak? Jeżeli doświadczenie Pana Boga jest prawdziwe, autentyczne, głębokie, jest wiara, jest spotkanie z Nim, to następstwem jest zmiana w postępowaniu, ale nie na odwrót, czyli upatrywanie sedna zbawienia jest w łasce Pana Boga i kolejną rzeczą, która następuje, jest zmiana postępowania, czyli dochodzenie do zbawienia jest poprzez łaskę i to pociąga za sobą konsekwencje tego, że nasze postępowanie ulega zmianie. Natomiast co się dzieje z tymi grzechami, tak? Nieważne, ile ich miałeś, tych grzechów. Czy było ich dużo, czy było ich mało. Prawo stanowi, że jeżeli jest grzech, to musi być sąd i zapłata za grzech, tak? Co się z tym dzieje? I tutaj myślę, że każdy, kto doświadczył zbawienia, kto trwa w zbawieniu, kto z drżeniem zabiega o to, żeby być pewnym zbawienia. Nie jest to coś błahego dla nas. No, musi sobie zadać pytanie, co się z tymi grzechami wobec tego dzieje. I przeczytajmy z pierwszego listu Piotra, rozdział 2, werset 24. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24 jest napisane: On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Czyli jest osoba Jezusa Chrystusa. Osoba szczególna. Zbawiciel. Mesjasz. Ktoś bardzo ważny. Ktoś szczególny też dla Boga. Kto w swoim ciele poniósł te grzechy na krzyż. I również moje grzechy. I świadomość tego jest oczyszczająca. Sprawo wykonało się. Wszystko, co miało się dokonać, dokonało się. Niebagatelna rzecz się wykonała. I tak zastanawiając się, jaki nadać tytuł dla tego, o czym chcę mówić, zastanawiałem się też nad sukcesem. Ja się w tym momencie tak zastanowię, jak to mogło wyglądać w oczach ludzi, to, co zrobił Pan Jezus. To popołudnie, ten wieczór, kiedy umierał, kiedy przybijano go do krzyża, kiedy zawiesł na tym drzewie, jak to mogło wyglądać? Moglibyśmy powiedzieć: klęska, przegrana. Ale ważne jest to, jak widzi to Pan Bóg. Jak On to widzi? On to widział inaczej, On to widział jako sukces. I my też to w tej chwili widzimy jako sukces, jako nasze zwycięstwo. I myślę, że też ważne jest to, żebyśmy na to, co się tutaj dzieje, w tym naszym życiu, tutaj na ziemi, też przynajmniej od czasu do czasu starali się spojrzeć tak, jak Pan Bóg na to patrzy. Nie tylko tak jak my, bo zwykliśmy patrzeć na to, potrzebujemy zdrowia, pieniędzy, powodzenia w pracy, w wielu innych dziedzinach. To jest sukces. Ja nie mówię, że nie. Natomiast jak patrzę na pierwszych chrześcijan, jak patrzę na Jezusa, to nie zawsze tak to miało miejsce. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg nasze życie ocenia inaczej. I dopiero On wyda werdykt, czym to było. Wyda ocenę, czemu to służyło. Jaka waga tego jest? Jaka jest wartość tego? Nie chcę powiedzieć tutaj w tym miejscu, że te rzeczy, które się dzieją w tym świecie, którego doświadczamy w naszych ciałach, czyli uzdrowienie, powodzenie w wielu dziedzinach, że to nie jest coś dobrego. To jest coś dobrego. Pan Jezus w swojej służbie w dużej ilości czasu skupiał się na tym, żeby uzdrawiać, żeby dotykać ludzi, żeby podnosić ich, żeby pomagać im. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, wersety od 1 do 7. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wersety od 1 do 7. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: Ten bluźni, Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej? Czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. Dwie operacje dokonały się, tak? Na tym człowieku. My zazwyczaj skupiamy się na tym, że doznał uzdrowienia, ale Pan Jezus jest też tą osobą, która ma moc do tego, żeby przebaczyć grzechy. I to jest bardzo ważne. Dotknięcie, spotkanie z Jezusem ma moc do tego, żeby zdjąć wszystko to, co nas obciąża. Zdjąć ten wielki balast, te różne ciężary, które mamy, to poczucie winy, wszystko rozliczyć. Jest czyste, jest białe. Tak jak osoba, która przygotowuje się do chrztu, ubiera się na jasno, na biało. Odpłacone wszystko. Jest odkupione. Jest nowe życie. Jest nowa jakość, nowa wartość. Jest osoba, która nas w to miejsce wprowadza. Tą osobą jest Jezus Chrystus i to Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Jest tym, który nam umożliwia oderwanie się od tego, co było. To jest narodzenie na nowo. Tak to nazywamy, zbawienie. Ulga we wszystkim, co mogło nam ciążyć. I to jest bardzo podstawowa rzecz, to jest bardzo ważna rzecz. To jest dużo ważniejsze niż cokolwiek, co przychodzi ci do głowy w tej chwili. Zaganiani, zwłaszcza tutaj w Warszawie, zaganiani różnymi rzeczami tutaj doczesnymi i tym, żeby się tutaj wszystko dobrze działo. Myślę, że musimy od czasu do czasu powrócić i zastanowić się, co jest sednem tego wszystkiego. Kim ja jestem tutaj? Dlaczego tworzymy tutaj tą jedność? Dlaczego jesteśmy razem? Dlaczego się zbieramy? Dlaczego wysławiamy Boga? Za co Go wysławiamy? Co On dla nas zrobił, tak? Może mamy swoje listy i przychodzimy, że jeszcze tyle rzeczy by się przydało, tak, uregulować. Może niektóre, może część, może większość, może wszystkie są już uregulowane. Ale musimy pamiętać o tej rzeczy najważniejszej, że Pan Jezus odpuszcza grzechy. Pan Jezus jest tym, który zbawia, jest tym, który zapewnia nam super przyszłość. Nie tylko tu i teraz, ale w wieczności. Ewangelia Jana, rozdział 8, wersety od 1 do 11. Ewangelia Jana, rozdział 8, wersety od 1 do 11. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Taka sytuacja wydaje się trudna. Ja myślę, że faryzeusze no często takie trudne mieli pytania. Jak widać w szóstym wersecie mamy napisane, że zadali te pytania po to, żeby mieć powód do oskarżania go. Czyli taki przypadek wybrali akurat w tym momencie, że w zasadzie co ten Jezus by nie zrobił, to jest źle. Tak jak powie nie potępiać, no to sprzeciwi się Mojżeszowi. Jak rzuci kamieniem, no to co z tą łaską, o której mówi? Tak, no nie pasuje, tak? A wina była bezsporna, tak? Przyłapana na cudzołóstwie kobieta. No nie ma wyjścia, tak? No to pytanie do Pana Jezusa. Co z nią zrobić, tak? Mi ten fragment bardzo często ostatnio przychodzi do głowy, jakoś tak trawię w różnych sytuacjach, tak? Kiedy pojawiają się takie momenty pytania, co z tą osobą? Co z tą osobą? No co z tą osobą? Jawny grzech. No tylko wziąć ten kamień i rzucić, tak? Ale przychodzi mi ten fragment do głowy i Pan Jezus powiedział, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci. Czy ja jestem bez winy, tak, żeby móc rzucić i osądzić tą drugą osobę, nawet jeśli jawnie wszystko udowodniono? Możesz powiedzieć, ale no wymiar sprawiedliwości nakazuje i są przepisy i za złamanie przepisu jest kara. Zostawmy wymiar sprawiedliwości, wymiarowi sprawiedliwości. My jesteśmy naśladowcami Jezusa i to, co mamy powiedzieć jako naśladowcy Jezusa. Co, Panie Jezu? Co z tą sytuacją, tak? I tutaj Pan Jezus daje wzór. Tak, nie osądzał, nie potępił, nie pozwolił rzucić kamieniem i sam też nie rzucił. Chociaż pojawia się pytanie teologiczne, czy mógł. Natomiast no, ewidentnie tłum się rozszedł, kobieta została, tak? Czy Pan Jezus ochronił ją? W pewien sposób ją ochronił. Podszedł do niej z sercem, nie potępił. Dla mnie to jest kluczowe w tym fragmencie. Nie potępił. Natomiast też nie pochwalił grzechu, bo fragment kończy się słowami idź i odtąd już nie grzesz. To nie jest też tak, że jak przyjdziemy do Pana Jezusa, nie jesteśmy pod zakonem, pod łaską, to już możemy sobie grzeszyć. I Pan Jezus też w wielu momentach zachęca ludzi do tego, żeby żyli w sprawiedliwości. I do tej kobiety też powiedział, idź i odtąd już nie grzesz. Ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz. Czyli postawa Pana Jezusa wobec tej osoby była taka, myślę, bardzo taka osobista. Rozmawiał z nią już, jak inni się rozeszli. Zapewnił swoją opiekę, zapewnił brak potępienia i osądu, ale też wskazał kierunek. Tak dalej żyć nie możesz. Idź, nie grzesz. Zaprzestań tego, co robiłaś do tej pory. Dla mnie jest to naprawdę bardzo ważne, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy spotykam się z innymi ludźmi, którzy robią źle, tak? Nie o to chodzi, żeby to pochwalać, raczej żeby wskazać, jak ma wyglądać niegrzeszenie, że należy zaprzestać grzechu, ale też niedobre jest potępienie, niedobre jest takie dobicie tego człowieka, przybicie takim czy innym przykazaniem, przepisem, który znamy, czujemy się mocni, tego nie robimy, no to no to dowalmy tej osobie. Zbawienie nie w ten sposób się dokonuje. Zbawienie dokonuje się poprzez miłosierdzie i poprzez też pokazanie tego, jaki Pan Jezus jest. Jesteśmy Jego ciałem. Powinniśmy naśladować Pana Jezusa, to w jaki sposób On postępował, to przenosić też do innych ludzi. Kolejny fragment o tym, kiedy Pan Jezus też w cudowny sposób działa, ale też zachęca do tego, żeby nie grzeszyć, jest w Ewangelii Jana, rozdział 5, wersety od 11 do 14. Ewangelia Jana, rozdział 5, wersety od 11 do 14. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był w tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Fragment w szerszym zakresie dotyczy uzdrowionego przy sadzawce, natomiast dzięki łasce, dzięki zainteresowaniu Jezusa, ta osoba została uzdrowiona. Doświadczyła dotknięcia, była odpytywana na ten temat. Żydzi interesowali się tym przypadkiem też z tego powodu, że uzdrowienie nastąpiło w szabat. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to, co mam wytłuszczone w tym fragmencie. Pan Jezus, kiedy spotkał ponownie tego człowieka, powiedział: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Z jednej strony fantastyczne coś miało miejsce, człowiek został uzdrowiony, z drugiej strony Pan Jezus przestrzega go: uważaj, jeżeli będziesz grzeszył, może być coś gorszego. Raczej Pan Jezus patrzy na to szerzej. Tak? Widzi rzeczy, które może często pomijamy, skupiając się tylko na tym, co ma miejsce tu i teraz, na zdrowiu. Natomiast Pan Jezus powiedział: nie grzesz, zmień swoje życie, bo może być coś gorszego. My wiemy, mam wrażenie, rozumiemy to, o co tutaj chodzi, tak? Że chodzi o potępienie wieczności, tak? To jest dużo ważniejsze niż zdrowie tu i teraz, czy choroba tu i teraz. Jest to coś o wiele ważniejszego, więc jeżeli Pan Jezus mówi, że może uważaj, jeżeli będziesz grzeszył, może cię spotkać coś gorszego, ja mam takie zrozumienie, że chodzi o potępienie. Jeżeli będziesz grzeszył, możesz być potępiony, a to jest coś o wiele gorszego niż bycie chorym. To nie jest uzasadnienie tego, żeby nie modlić się o uzdrowienie, bo Pan Jezus uzdrowił. Tak? Ten człowiek odzyskał zdrowie, miał dobre ciało, zdrowe. Natomiast jest coś jeszcze, jest coś więcej. Jest przyszłość poza tym, co tu i teraz, poza tym zdrowiem, które jest tu i teraz. To, że Pan Jezus uzdrawiał, raczej miało na celu zwrócenie uwagi, wskazanie na osobę Zbawiciela, utożsamienie ludziom, jak wielka moc jest w Nim, ma moc uzdrowić, ma moc odpuścić grzechy. Tłumaczył to. I w tym fragmencie akurat mamy pokazane, że niegrzeszenie, które mogłoby zapewnić właśnie lepsze życie w dalszej przyszłości, jest ważniejsze, tak? Niż tylko choroba tutaj. Dwa fragmenty z listu do Rzymian, 6 rozdział, wersety od 1 do 23, to jest taki szerszy kontekst, który mówi o tym, co się dzieje, kiedy człowiek staje się nowym stworzeniem, kiedy stare przeminęło. Czytamy często ten fragment, Andrzej Dusiak często go cytuje na okoliczność chrztu. Bardzo dobry fragment, natomiast jest to dłuższy fragment, więc tylko dwa wersety, które do tych myśli, które dzisiaj chcę przekazać, chcę zastosować, czyli 6 rozdział, wersety 14 i 22. 6 rozdział listu do Rzymian. 6 rozdział listu do Rzymian, wersety 6 rozdział, wersety 14 i 22. O tak. Albowiem grzech nad nami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. I 22 werset. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Grzech nad nami nie ma panowania. To wynika z tego, że jesteśmy zbawieni, to wynika z ofiary Pana Jezusa i nie jesteśmy pod zakonem. Mamy taki skrót, mamy takie może myśli, że no nie jesteśmy pod zakonem, zakon nas nie interesuje, jesteśmy pod łaską. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to wszystko jest przykryte ofiarą Pana Jezusa i jesteśmy zbawieni. I to jest prawda. Ale nie możemy tą prawdą zakrywać swojej niefrasobliwości czy swojej grzeszności takiej świadomej. Myślę, że Pan Jezus, ustanawiając to nowe przymierze w oparciu o Jego krew, ceni to przymierze i ceni tą ofiarę swoją, którą poniósł. I oczekuje, że jeżeli my wejdziemy w relację z Nim, to nie będzie to tylko taki przebiegły manewr, żeby uniknąć piekła, ale będzie to decyzja, za którą stoi nasze życie, za którą stoi nasze serce. Wchodzimy w relację z Panem Bogiem, szukamy Jego obecności, chcemy z Nim przebywać. I jeżeli to w ten sposób przebiega, to wtedy automatycznie odwracamy się od grzechu. Dlaczego? Bo Pan Bóg brzydzi się grzechem. Czyli nasze pragnienie bycia blisko Boga, nasze pragnienie doświadczania Jego obecności, to musi być autentyczne i to musi pociągać za sobą zmianę w postępowaniu. To nie może być tylko zastosowanie takiego wytrychu, takiego kruczka prawnego, który pozwoli nam uniknąć kary sądu wiecznego. Pan Jezus patrzy na serce i widzi, jesteś w tym przymierzu? Na ile jesteś w przymierzu z Jezusem? Na ile jesteś zdeterminowany? Czy jesteś zdeterminowany na tyle, żeby zaniechać swojego dotychczasowego życia? Czy to, że uwierzyłeś, już nie polegasz na zakonie, polegam na łasce, polegam na Jezusie Chrystusie. Oddaję Mu swoje życie. Nie dam rady sam. Natomiast doświadczenie też bliskiej relacji z Panem Bogiem, doświadczenie Jego dotknięcia, Jego osobistych słów skierowanych do nas, które mówią, przebaczam, wykonało się, dla Ciebie to zrobiłem, jesteś zbawiony, Jeżeli odpowiadamy tak, przyjmuję to, to jest dla mnie, to za tym idzie też przemiana w działaniu. Za tym idzie sprawiedliwość w życiu codziennym. Natomiast w sercu sedna do zbawienia nie upatrujemy oczywiście w tych uczynkach, ale te uczynki są takim dodatkiem, który ma miejsce na skutek naszego spotkania się z Panem Bogiem, na skutek przyjęcia od Niego łaski, na skutek doświadczenia oczyszczenia, doświadczenia uwolnienia od grzechów, od choroby, od niepowodzeń, od trudności. Ale kluczem jest nasza bliska więź z Nim. I w tym drugim wersecie, w 22 mamy napisane: teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. I tutaj też zastanawiałem się, jaki jest cel zbawienia. W tym fragmencie nam napisane: celem jest żywot wieczny. Możemy sobie dodawać tutaj różne cele i one są dobre i potrzebne. Natomiast celem nadrzędnym, celem takim ostatecznym jest żywot wieczny. Co to daje? Inną perspektywę, inne nastawienie, inne działanie tutaj. Inna też świadomość tego, że Pan Bóg, który wszystko ocenia i wszystko waży, On też krótsze, dłuższe, bardziej owocne tutaj, bardziej spektakularne, lepiej ocenione przez ludzi lub słabiej ocenione przez ludzi. Każde życie zważy i żywot wieczny. I dopiero wtedy wieczność. Dopiero wtedy coś, do czego jesteśmy powołani, do czego zmierzamy. To jest celem. Ja mówię, nie chcę powiedzieć, że te inne rzeczy są nieważne. One są ważne. Ja, ci, którzy mnie znają osobiście, wiedzą, że ja przykładam wagę i staram się, żeby tutaj wszystko też dobrze było, tak? W życiu doczesnym, w rodzinie, w kościele, zależy mi na tym, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, dobrze działało. Nie chodzi mi o to, żeby usprawiedliwiać zaniechania, niedbalstwo perspektywą wieczności. Natomiast nawet jeśli to wszystko tutaj dobrze się odbywa, ta perspektywa wieczności musi mieć priorytet i musimy mieć świadomość tego, że to jest najważniejsze. Do tego zmierzamy. Czy się to, co tutaj na ziemi odbywa, zakończy szybciej, czy później, czy w taki sposób, czy inny. Ileś tam rzeczy będzie rozwiązanych, ileś nierozwiązanych. Ale dopiero wieczność ma największe znaczenie. I to jest kluczem. Ja nie chcę robić dróg na skróty, bo to jest trudne. Dla mnie to jest też trudne. To, o czym mówię. Natomiast uważam, że jest to na tyle kluczowe i uważam, że jest to prawdziwe, dlatego o tym mówię. Fragment, który też niesamowicie mnie podnosi, zwłaszcza w trudniejszych sytuacjach, Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wersety od 17 do 20. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wersety od 17 do 20. Powróciło to wtedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. Fantastyczna odpowiedź Pana Jezusa. Dla mnie świetna, tak? To, co dokonywali ci ludzie, to było niesamowite, tak? Mieli moc od Boga w sobie. Wspaniałe rzeczy się działy. Natomiast Pan Jezus troszkę może to stłumił, tą radość, a wskazał inny powód do radości. Widać, że też odpowiedź Pana Jezusa była głębsza. Horyzont Jego planowania jest większy. I to widzimy w tej wypowiedzi. Nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Jak rozumiem to, że w niebie są zapisane imiona? Rozumiem to, że jeżeli moje imię jest zapisane w niebie, to znaczy, że tam mam miejsce. I myślę, że każdy, kto jest na tej sali, spotkał Pana Jezusa osobiście, oddał Mu swoje życie. Może sobie też pomyśleć, gdzie jest moje imię zapisane? Jeżeli jest zapisane w niebie, jest tam moje miejsce. Jest miejsce dla mnie. Cokolwiek by się tutaj nie działo, jakiekolwiek fantastyczne rzeczy by się nie działy. Pan Jezus mówi, radujcie się raczej z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. To jest powód do radości, który zaleca Pan Jezus. I to jest niesamowite. To jest sens naszego życia, cel naszego życia. Świadomość tego, że moje życie jest w swojej przyszłości, w tym największej części, bo to jest wieczność. To nie idzie tego wypowiedzieć ani zrozumieć, jak daleko to sięga. Jest gwarancja od Pana Jezusa i to jest naprawdę powód do radości, wielki powód do radości, że imiona nasze są zapisane w niebie. Przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersety od 6 do 8. Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wersety od 6 do 8. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Myślę, że osoba Jezusa jako Mesjasza w Izraelu wiązała się z takim wyobrażeniem tego, że On jednak, tak jak pytali, odbuduje Królestwo Izraela. Wtedy, kiedy Pan Jezus tam był, Izrael był podbity, był okupowany przez Rzymian. I stąd pytanie, na ile materialne, na ile tutaj doczesne jest pojawienie się Mesjasza? Na ile odgrywa to rolę tu i teraz? Czy odbudujesz Królestwo Izraelowi? Pan Jezus odpowiada, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Pan Jezus nie powiedział nie, nie powiedział tak w tym temacie. Dzisiaj można powiedzieć tak. Widzimy, Izrael znowu jest na mapie. Został przywrócony, no ale kiedy to było? Kiedy pytanie? Kiedy odpowiedź, tak? Możemy się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. No, Pan Bóg na to patrzy inaczej, my patrzymy na to inaczej. I nasza perspektywa dotyczy raczej naszego życia. Jak jesteśmy zapobiegliwi, to myślimy o dzieciach. jak to będzie, żeby im było też dobrze. Natomiast Pan Bóg patrzy na to trochę inaczej, patrzy to na to bardziej całościowo i zleca zadania odpowiednie do danego czasu. Na ten czas w tym temacie macie się nie zajmować, na ten czas istotną dla was rzeczą jest to, żebyście w mocy Ducha Świętego, który stąpi na was, byli świadkami. To jest kluczowe zadanie, które wyznaczył Pan Jezus swoim uczniom. Myślę, że to też jest kluczowe dla nas. Możemy o tym porozmawiać, tak, bo zastanawiam się, na ile zaangażowanie tutaj w inne rzeczy może mieć sens w odniesieniu do podstawowych zadań, do których Pan Jezus nas rozesłał, które ewidentnie nam przykazał, żeby miały miejsce. Przypomnę, to podstawowe zadanie to bycie świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Dystrybucja tego dobra, którego sami doświadczamy, tego niesamowitego stanu, tej łaski, którą odbieramy od Pana Boga, celem, który Pan Jezus wyznacza, jest opowiadanie o tym, bycie świadkami, dawanie świadectwa o tym, mówienie o tym, czego doświadczamy. I to jest nasz cel jako zadanie, które mamy zrobić. Natomiast to już jest ostatni werset z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, werset 19. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 19. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I tutaj zarówno ten fragment poprzedni, czyli odbudowa Królestwa Izraela, czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, które dotyczą tylko tu i teraz, jeżeli nasze serce jest tylko przy tym i nasza nadzieja w Chrystusie jest tylko w tym życiu, no to mamy odpowiedź, że jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Dlaczego? Dlatego, że nasze życie tu i tutaj, ono ma określone ramy, ono się zaczęło i ono się skończy. I będzie podsumowanie tego czasu okresu, który dostaliśmy od Pana Boga. I to nie może być czas, że no ja tylko na tym polegam. Przyjąłem Pana Jezusa, żeby tylko tu i teraz mi się dobrze wiodło, żeby doświadczyć uwolnienia od grzechów, od chorób, powodzenia, łaski, wszystkiego. Tu i teraz. Nie tylko tu i teraz. A musimy myśleć o wieczności. O życiu wiecznym. I to jest cel, to jest sens, to jest największa pełnia zbawienia. Największy kawałek zbawienia, tak? To, co jest tam, bo tego nie idzie z czymkolwiek porównać, co się dokonuje tutaj. W jakimkolwiek zakresie życia, jeżeli doświadczasz powodzenia i łaski, niech tak będzie. Należy oddawać Panu Bogu chwałę, należy się z tego cieszyć. Natomiast w swoim sercu należy myśleć o tym, co się dokonuje w wieczności i o tym, co tam dalej, co tam będzie. Jak moje życie może być ocenione? Co ja tutaj zrobiłem? Ile myślałem o sobie, a ile o innych? Na ile wypełniałem to, co Pan Jezus polecił, a na ile realizowałem swoje zachcianki? Dla mnie to jest kluczem zbawienia. Kluczem zbawienia jest myślenie o wieczności, troska o to, jak będzie moja wieczność wyglądała, troska o to, jak Pan Bóg oceni moje życie tutaj. Jest sprawiedliwy, jest dokładny, będzie patrzył, będzie widział. Jako osoba zbawiona, to też chcę powiedzieć, no, że uważam, że ten osąd, który zdecyduje o wieczności, Pan Jezus, jeżeli trwamy przy Nim, On nam to gwarantuje. I tutaj chcę wszystkich uspokoić, tak, że tak, jesteśmy w Panu Jezusie, jesteśmy bezpieczni, należymy do Niego. Nasze grzechy zostały odkupione. Natomiast nie chcę też jakoś tak pozostawić z takim złudnym pokojem, że to już nic nie trzeba robić. Że już jest zbawienie i teraz no, celebrujmy. Jak najbardziej celebrujmy, ale też pracujmy. Wykonujmy to, co On dla nas zaplanował, żebyśmy to robili. W relacji z Nim, w zależności od Niego, w słuchaniu od Niego tego, co mamy wykonywać, co mamy robić. Ta łaska, którą Pan Jezus nam dał, to, że możemy być zbawieni, ten przywilej bycia blisko Pana Boga, On jest inspiracją. On prowadzi do tego, że chcemy coś robić, chcemy coś opowiadać i to się uzewnętrznia. Chcemy być świadkami, chcemy opowiadać o tym, o czym, czego doświadczamy, czego żyjemy, jak żyjemy, dlaczego tak żyjemy, z czego to wynika. Ja bym chciał, żebyśmy się teraz pomodlili chwilę. Jest z nami sporo młodzieży z obozu. Tu się cieszę z tego. Ale może jest też ktoś, kto trafił do nas i może w jakimś stopniu to, o czym mówię, zastanowiło cię. Może nie miałeś jeszcze takiego momentu, żeby ofiarować swoje życie Panu Bogu, żeby polegać na Jego ofierze, żeby zdać się na Jego łaskę, żeby zbawienie stało się Twoim udziałem. Jeżeli nie miałeś tego po tej modlitwie, jeżeli chcesz podejść, porozmawiamy do mnie, do Rafała, żeby wprowadzić głębiej w ten temat. Natomiast ci wszyscy, którzy mieli taki moment i oddali Panu Bogu swoje życie, zdali się na Niego, zachęcam do tego, żebyśmy się pomodlili w takiej modlitwie odświeżenia tej prawdy, umocnienia tego fundamentu, zdania sobie sprawy z tego, co jest naszym fundamentem w naszym życiu, do czego to nasze życie zmierza. Dziękuję Ci, Panie Boże, za łaskę, którą mi dałeś. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoją przychylność. Dziękuję Ci, Panie Boże, za zbawienie. Dziękuję Ci, Panie, za odpuszczenie grzechów. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że zbliżyłeś się do mnie. Dziękuję Ci, Panie, że nazwałeś mnie po imieniu, że zapisałeś moje imię w niebie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mogę być zbawiony, że to jest z łaski Twojej, z przychylności Twojej, nie z mego starania. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś blisko, za to, że jesteś gotów błogosławić, za to, że dotykasz mnie, za to, że ilekroć zgrzeszę, to przychodzisz ze swoim przebaczeniem i odświeżasz relacje i chcesz, żebym wracał do Ciebie, żebym był z Tobą. Daj, Panie Boże, nam wszystkim też myśleć o tym, jak dobrym Bogiem jesteś, jak łaskawym Bogiem jesteś, jak cenne jest zbawienie, które nam podarowałeś, jak ważne jest to, że mamy zagwarantowaną przez Ciebie przyszłość, że mamy zagwarantowane przez Ciebie życie wieczne. Dziękuję Ci za to, Panie. Jesteś dobrym, łaskawym Bogiem. Dziękuję Ci, Panie, wysławiam Cię, Panie, za to, co zrobiłeś dla nas. Amen.